23 października będzie za 20 dni. Dzisiaj jest 3 października. Skąd mi przyszedł do głowy 23 października? Tego nie wiem. Słyszeli państwo ten dżingiel, którego dawno państwo nie słyszeli. Kronika paryska. Znaczy, że Piotr Witt wraca na swoje stanowisko, a właściwie dziś na nie swoje stanowisko, bo normalnie jest w Paryżu i słyszą państwo głos Piotra Witta płynący z nad Sekwany, a teraz w studio na 5 piętrze budynku Pasty w formie dobrej, z uśmiechem na twarzy. Piotr Witt jest w studio. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. No ja muszę się usprawiedliwić wobec pana, przede wszystkim wobec słuchaczy, z mojej długiej nieobecności. Była ona spowodowana po pierwsze kuracją zdrowotną w Pirenejach, która się doskonale udała, ale poza tym przygotowaniami do wydania francuskiego przekładu mojej książki o Chopinie, francuskiego, i zarazem wychodzi w tym samym czasie przekład ukraiński z miesięcznym opóźnieniem. Francuski już jest skład gotowy i prawdopodobnie książka będzie wydrukowana w przyszłym tygodniu. Już ilustracje, no wszystkie roboty są właściwie zakończone. To są takie ostatnie już dotknięcia kosmetyczne. No a poza tym w ostatnich dniach byłem poproszony o przewodniczenie jury konkursu radiowego na festiwalu filmowym w Gdyni, festiwalu filmowego Niezależni Niepokorni Wyklęci. Panie prezesie, może od tego zaczniemy.
I to jest właśnie to pytanie, które miałem zadać. Jak festiwal, jak w ogóle konkurs radiowy?
No więc jury w składzie Irena Piłatowska, Anna Sekudewicz i ja jako przewodniczący postanowiło przyznać nagrodę główną i 3 wyróżnienia. 3 równorzędne wyróżnienia przyznaliśmy Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia za reportaż, za słuchowisko w drodze do domu, Ewelinie Kosalce-Pasi z Polskiego Radia Katowice za słuchowisko Schowane w pamięci oraz Mariuszowi Kamińskiemu z Polskiego Radia Lublin za dokument Józef Widerlik-Pat. Decyzja była podjęta w pierwszym głosowaniu jednomyślnie co do głównej nagrody konkursu, którą przyznaliśmy Joannie Bogusławskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia za reportaż Przerwane milczenie. Nie była łatwa to decyzja, co do wyróżnień mówię, bo co do głównej nagrody tu nie było żadnych wątpliwości. Kierowaliśmy się wieloma kryteriami celem wyłonienia zwycięzców. W pierwszym rzędzie braliśmy pod uwagę zalety formalne, naturalnie zakwalifikowanych materiałów oraz ich związek z programem festiwalu. Zwracaliśmy uwagę na odkrywczość tematyki, na oryginalny sposób jej potraktowania, jak również na wartości dydaktyczne i poznawcze. I w aspekcie tych wszystkich wymienionych kryteriów nagrodzony przez nas reportaż okazał się rewelacją konkursu. Słowami jedynego żyjącego świadka opowiada ten reportaż historię odkrycia grobów katyńskich. Tych grobów nie odkryli Niemcy, lecz Polacy wywiezieni przez Niemców na roboty do Smoleńska. Z 34-osobowej grupy powrócił jeden człowiek. Jedyny świadek historii, pan Henryk Kopczyński, autor doskonale zredagowanej przez czas, przez pamięć, przez inteligencję autora, doskonale zredagowanej relacji i świetnie wyrażonej w języku radiowym. Spośród wyróżnionych słuchowisk jedno opowiada o tak zwanych Polenlagrach, dość mało znanych niemieckich obozach dla ludności cywilnej. Drugi mówi o dramacie żołnierzy wyklętych na Zachodzie i ich rodzin w kraju. Rzeczywiście na te tematy także się mało mówi i kiedy mówimy o żołnierzach wyklętych, mamy na myśli zwłaszcza tych żołnierzy, którzy pozostali w kraju i zostali w wielkiej części wymordowani przez siepaczy komunistycznych po wojnie. 250 tysięcy ludzi, no nie licząc tragedii pozostałych rodzin. Zapadnięcie żelaznej kurtyny rozdzieliło rodziny często na długie lata, a czasem na zawsze. I trzeci z kolei reportaż dotyczy wydarzeń gdańskich z grudnia 1970 roku.
A pozostała część festiwalu, filmy, na których pewno pan redaktor był, atmosfera festiwalu była jaka?
Proszę pana, ja bardzo chętnie jeżdżę na ten festiwal, to już trzeci z moją obecnością. No, człowiek ma naturalną potrzebę przebywać od czasu do czasu w dobrym towarzystwie. No, tam są sami swoi, większość ludzi się zna i to są ludzie ideowi, którzy działają przede wszystkim dla dobra własnego kraju, dla zachowania godności, dla zachowania pamięci. Naród bez pamięci zamienia się w stado, naród bez wspomnienia. A spośród rozmaitych nieszczęść, rozmaitych dokuczliwości, które przez wieki spotykały nasz naród, ja te tragedie, to co działo się między Powstaniem Warszawskim, nawet nie między początkiem wojny, ale między Powstaniem Warszawskim a końcem epoki stalinowskiej, nawet później, uważam za końcem epoki stalinowskiej, powiedzmy, uważam za największą tragedię, jaka nasz naród spotkała, bo tam chodziło o to, że podział Europy na bloki został postanowiony nawet bez udziału Stalina w Kasablance między dwoma wielkimi tego świata, Churchillem i Rooseveltem. I w planach kształtu nowego świata, czy nowego kształtu świata, kształtu Europy, polskie ziemie wschodnie stanowiły taki punkt, który bardzo przeszkadzał w narysowaniu tej mapy. W Polsce było 350 tysięcy ludzi zaangażowanych w państwie podziemnym, czyli głównie Armia Krajowa, i razem z armią na zachodzie, no, dawało to milion ludzi, którzy mogli przeciwstawić się obecności sowieckiej w Polsce i odebraniu tych terenów wschodnich. No, tych na zachodzie można było unieszkodliwić, prawda, nie dopuszczono ich do Parady Zwycięstwa po zakończonej wojnie, no a tych, którzy zostali w Polsce, należało zabić. I zabito ich przede wszystkim fizycznie, tych 250 tysięcy, ale poza tym także moralnie. Można wiele powiedzieć o tych rządzących kulturą i historią Polski po II wojnie światowej, ale nie, można wiele złego o nich powiedzieć, ale nie to, że to byli ludzie głupi. Jakub Berman doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co robi. To był człowiek niebezpieczny i wybitnie inteligentny. I wiedział, że trzeba podać Polakom taką historię, tak przedstawić wydarzenia, żeby to pozostało w pamięci na długie lata. I w tym celu zaangażowano dobre pióra, no przekupne, ale dobre. Konstanty Ildefons Gałczyński usprawiedliwiał się ze swojego przystania do obozu komunistycznego. Jak wszystko, co robił, usprawiedliwiał się wierszem. Mówił: posadę pewną mam w tej firmie żelaza, kłamstwa i papieru. Jeśli ją stracę, kto mnie przyjmie? Kto mi da jeść? Archanioł? Cherub?
Piotra Wita nie wypuścimy ze studia. Na zegarze godzina 7:58. Minęła właśnie godzina 8. Słuchają państwo Poranka Wnet. W studio pozostał Piotr Wita. Do studia przybył Maciej Jastrzębski. Dzień dobry.
Dzień dobry panom redaktorom, czyli zaczynamy przegląd prasy arabskiej.
Ale najpierw powiedzmy o tym, że jesteś wzmocniony wiedzą, którą uzyskałeś dzięki temu, że przeprowadziłeś wywiad z szefem spraw zagranicznych Demokratycznej Partii Kurdystanu.
Dokładnie, dokładnie. Tak, szef Departamentu Spraw Zagranicznych Demokratycznej Partii Kurdystanu, Hoshyar Siwaili, był w Warszawie i przebywa jeszcze bodajże w Warszawie. Jest to człowiek niezwykłego doświadczenia, który odpowiada za politykę, za komunikowanie polityki partii, o czym będzie można posłuchać w wywiadzie, który dzisiaj zostanie puszczony na antenie Radia Wnet po południu, z tego co wiem, panie redaktorze.
To w takim razie zaczynamy, tak będzie. Zaczynamy przegląd prasy arabskiej, panie redaktorze. Patrzę na Piotra Wita, który co?
Bardzo interesująca sprawa, zresztą we Francji zwłaszcza, przecież to są były kolonie i protektoraty francuskie, wybrzeże północne Afryki i właściwie mówi się o tych sprawach we Francji na równi z problematyką wewnętrzną.
Wątek marokańsko-francuski, jeśli czas pozwoli, się też pojawi. Zacznijmy jednak od Egiptu. Egipski aktor Muhammad Ali wzywa Egipcjan do rozpoczęcia demonstracji w godzinach szczytu. O tym napisała Al Jazeera, to jest agencja informacyjna z Kataru. Aktor zachęcił Egipcjan, aby rozpoczęli protesty o godzinie 3 we wtorek, miniony wtorek, w jakimkolwiek miejscu w kraju by się nie znaleźli. Muhammad Ali w wideo odezwie do Egipcjan wyraził nadzieję, że manifestacje zaskoczą wojsko i policję. Protesty zaś wzywały do zakończenia rządów prezydenta Abdel Fattaha Sisiego. Do protestów doszło. I teraz Al Jazeera napisała też o reakcji prezydenta. Assisi zwołuje wysokich rangą oficjeli i omawia kwestie bezpieczeństwa i gospodarki po wtorkowych demonstracjach. Na posiedzeniu obecni byli Mustafa Kemal Madbouly, to jest premier Egiptu, minister obrony, spraw zagranicznych i wewnętrznych, szef wywiadu i dyrektor biura kontroli publicznej. Według rzecznika prezydenta zgromadzeni oficjele rozmawiali o wojnie przeciwko terroryzmowi i konieczności zagęszczenia działań wojskowych i aparatu bezpieczeństwa, to w kontekście demonstracji działań Muhammada Alego, który jest człowiekiem teoretycznie znikąd, czy tak jest, to jeszcze się okaże. Podczas spotkania omówiono też sposoby zlokalizowania i zajęcia się siedliskami terrorystów i kryminalistów oraz podkreślono, że będzie się z nimi walczyło aż do końca. Politycy odnieśli się również do kwestii wzmożenia kontroli zaopatrzenia na rynkach w celu walki z drożyzną i monopolizacją, coś przeciwko czemu też protestowali Egipcjanie. Spotkanie odbyło się nie tylko w kontekście wtorkowych demonstracji, ale również zapewnień marszałka egipskiego parlamentu Alego Abdel El-Ala. Marszałek zapewnił, że rząd i parlament muszą sprostać swoim obowiązkom, czyli stać u boku egipskich obywateli i nie przerzucać problemów do gabinetu prezydenckiego. Według niego problem leży w tym, że, cytat, prezydent dwoi się i troi, biega to tu, to tam, żeby zrealizować obrane cele, a rząd działa tak, jakby miał tylko jedną nogę. Natomiast rady terytorialne działają tak, jakby ich w ogóle nie było. Koniec cytatu. Żądanie marszałka parlamentu posłowie, marszałka parlamentu posłowie okazali symboliczne wsparcie dla prezydenta, powstając na minutę na rozpoczęcie obrad. Marszałek Al-Al powiedział również, że nadchodzący okres poświęcony będzie reformom politycznym, partyjnym i medialnym. Przenieśmy się do Iranu, gdzie prezydent Iranu Hassan Rouhani otrzymał list od Arabii Saudyjskiej, którego treść nie została jednak ujawniona. Natomiast to sprowokowało, czy skłoniło marszałka parlamentu irańskiego Alego Larijaniego do stwierdzenia, że Iran otwiera się na dialog z Arabią Saudyjską. Teraz przechodzimy do Syrii. O wzroście produkcji bawełny napisała rządowa agencja Sana. Włókna bawełniane z syryjskiej lataki odnotowują skok w produkcji. Eksport na rynki zagraniczne sięgnął 144 ton. Dzięki staraniom i narodowemu doświadczeniu spółki włókiennictwa bawełnianego w lataki, która wznowiła pracę oddziału przeczysywania włókien, osiągnięto nakład produkcyjny w wysokości 2 ton dziennie. Wzrost produkcji nastąpił po latach przerwy wynikłej z braku wysokiej jakości bawełny niezbędnej w procesie produkcyjnym. Podczas tego okresu bawełna była sprowadzana z zagranic, ponieważ jej syryjskie uprawy zostały zniszczone przez terrorystów. Dyrektor spółki podkreślił uwagę zwiększenia dostępności bawełny będącej częścią produkcji materiałów i ubrań wysokiej jakości. Dyrektor dodał, że bieżący sezon jest obiecujący. Spółka może pochwalić się sprzedażą wywożą na rynek krajowy 70% miesięcznie wyprodukowanej przez siebie bawełny. Pozwala to na zaopatrzenie rynków wewnętrznych w wysokiej jakości bawełnę po rozsądnej cenie. Unika się wtedy przepłacania za bawełnę sprowadzoną z zagranicy. Dyrektor spółki poinformował również, że od początku roku aż do sierpnia wartość sprzedanej bawełny wyniosła 3,9 miliarda funtów syryjskich, co stanowi 30,14 miliona złotych. Odbiorcami produktu były przede wszystkim Egipt i kraje Europy. To na te rynki wyeksportowano 144 tony bawełny o wartości 140 milionów lir syryjskich, czyli 1,08 miliona złotych. Egipt uważany jest za podstawowy rynek eksportu syryjskiej bawełny, pomimo trudności generowanych przez sankcje nałożone na Syrię. Jeśli zaś mowa o rynkach wewnętrznych, to głównymi odbiorcami i konsumentami są Aleppo i Damaszek. Przejdziemy jeszcze na moment do Bagdadu, się wrócimy. O wydarzeniach, o których pisze Al Arabiya, to jest główny rywal Al Jazeera. Zamieszki w Bagdadzie, 3 zabitych i 60 rannych. Irackie media podały, że siły bezpieczeństwa zestrzeliły 3 i raniły 60 protestujących podczas wtorkowych zamieszek w Bagdadzie. Mówi się, że pośród protestujących byli tak zwani ultrasi i to oni doprowadzili do eskalacji napięcia, w wyniku której ranni zostali dwaj oficerowie służby bezpieczeństwa. Tak jak w Hongkongu, również i tutaj użyto już amunicji ostrej. I teraz na życzenie pana redaktora wątek francusko-marokański. Jego książęca wysokość Mulay El Hassan wciąż wziął udział w obiedzie zorganizowanym przez prezydenta Emmanuela Macrona ku upamiętnieniu Jacques'a Chiraca, którego może my Polacy nie pamiętamy najlepiej, ale o zmarłych źle się nie mówi, także nie będziemy mówić źle. Przyszłemu królowi Maroka, miejmy nadzieję, towarzyszył mu minister spraw zagranicznych Nasser al-Buraiti. Jeszcze na moment zostaniemy w Maroku. Marokańska gałąź banku Société Générale odnotowała wzrost zysku netto o 32%. Prezes Rady Dyrektorów tegoż banku oznajmił w piątek, że zysk netto banku wzrósł w pierwszej połowie 2019 roku o 610 milionów dirhamów. To jest o 31,85% względem tego samego okresu w 2018 roku. Wartości te są wynikiem strategii reorganizacji Société Générale pod nazwą Przyszłość 2019-2022, o szczegółach której to strategii będzie można przeczytać już niebawem na portalu Radio.
Jeszcze jedno słowo na temat Maroka. Rzeczywiście król Maroka, młody król Maroka ma bardzo dobrą prasę we Francji i zresztą nawet zauważyłem taką wzmiankę w gazecie, która nie była komentowana, a może nawet nikt z dziennikarzy zajmujących się problemem nie wiedział o tym. Mianowicie król Maroka wystawił na sprzedaż swoją rezydencję w Crépy-en-Valois, to jest w Pikardii, niedaleko Paryża, którą Marokańczycy posiadali od bardzo dawna. Ta rezydencja stanowiła letni dom księżnej Monako, która była właścicielką naszej obecnej ambasady, dla której zbudowano pałac naszej obecnej ambasady. Tę posiadłość sprzedano za grosze, co zresztą bardzo dobrze świadczy o władcy, bo przecież przyjeżdżając do Francji może sobie zamieszkać od czasu do czasu, raz w roku, w najlepszym hotelu. Nie musi utrzymywać rezydencji przez cały rok. Sprzedano ją poniżej ceny kawalerki w Paryżu, chyba 950 tysięcy euro, jeśli dobrze pamiętam.
To skoro chcesz coś powiedzieć?
Tak, chciałem nawiązać, że rzeczywiście Muhammad VI jest znany z pewnej oszczędności i takiej skromności, bo też po raz pierwszy od wielu lat nie przeprowadzał hucznych zabaw z okazji swoich urodzin, które zawsze się odbywają. Natomiast on ma też swoich zwolenników i przeciwników. Przeciwnicy w Maroku jest ich więcej niż za granicą, ponieważ część średniego wieku społeczeństwa i starszego uważa, że jest on trochę wyuzdany, powiedzmy, i nie podoba im się to, że sprowadza Europę do Maroka w postaci klubów nocnych, ale to już jest inny wątek, dłuższy trochę.
I o którym może będzie kiedyś kiedyś okazja porozmawiać. Na zegarze godzina 8:10 to rzut oka jeszcze na gazety, które wychodzą nad Wisłą. Krótki cytat z Borysa Johnsona z dzisiejszej Rzeczpospolitej. W razie braku umowy premier nie wystąpi o odłożenie Brexitu, jak chce Izba Gmin. I teraz cytat w tłumaczeniu polskim. Gdyby parlament był reality show, wielu z nas już byłoby z niego wyrzuconych do dżungli. Ale przynajmniej moglibyśmy oglądać, jak speaker jest zmuszony do zjedzenia jąder kangura. Śmiał się z deputowanych Boris Johnson. Taki jest poziom dyskusji w Zjednoczonym Królestwie. To, że ZNP zapowiada czynny strajk, zapowiada strajk włoski w oświacie, to pewno państwo wiedzą. To, że zmarł Karol Gott również, a jeśli chodzi o tych, którzy odeszli, no to w wieku 98 lat zmarł Karol Tendera, który w przeszłości był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Do końca swojego życia niezłomnie walczył o prawdę historyczną, nie godząc się na przypisywanie tej straszliwej zbrodni w Polsce. Myślę, że będziemy mieli okazję opowiedzieć o tych procesach, w których uczestniczył świętej pamięci Karol Tendera. Patrzę jeszcze na dziennik Gazetę Prawną. Tu już był cytat. PiS stał się mainstreamem. Im wyższa frekwencja, tym lepszy wynik partii rządzącej. Wynika z wewnętrznych symulacji, do których dotarła dziennik Gazeta Prawna. Przemyt rośnie, ale nie w Polsce, tylko w Portugalii. Pijemy coraz więcej i coraz drożej. To możemy przeczytać w dzienniku Gazecie Prawnej, a w naszym dzienniku o tym, że Polsce potrzeba różańca. Wyjdźmy na ulice naszych miast w procesjach różańcowych. To jest apel naszego dziennika. Gdzieś mi uciekła Gazeta Polska Codziennie. Paragon hańby Koalicji Obywatelskiej. Za nami pierwsza debata przedwyborcza wszystkich komitetów ogólnopolskich. Największe kontrowersje wywołał paragon hańby, który pokazał milionom telewizorów Borys Budka. Dziennikarze i przedstawiciele resortu zdrowia szybko udowodnili, że reprezentant Koalicji Obywatelskiej ponad 300 razy zawyżył cenę leku, a rzeczywistość medialna różni się od realnego świata. To jest tytuł Gazety Polskiej Codziennie. Zegar wskazuje godzinę 8:12.